Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy księdza profesora.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, obrońmy Polskę. Dziś w naszym dzienniku Polacy oczekują od rządzących natychmiastowych i konkretnych działań, które zastopują napór ideologii LGBT. Sprawa też cały czas jakoś tak nabrzmiewa. Ostatnio też parada w Płocku. Ale co więcej, tego samego dnia w sobotę murem z arcybiskupem Jędraszewskim stanęli wierni świeccy, byli też kapłani, siostry zakonne, wystosowali też odezwę polskich katolików właśnie do władz duchownych i świeckich. I dzisiaj nawet w Polskim Radiu, nie wiem czy to jest od razu odpowiedź, czy tak mamy to rozumieć, ale wicepremier Jacek Sasin powiedział, że PiS nie chce Polakom proponować wojny ideologicznej ani kulturowej. Mówimy zdecydowanie nie dla związków partnerskich. Jak ksiądz profesor ocenia to, co dzieje się w tej przestrzeni społecznej czy politycznej?
Sprawa jest bardzo z jednej strony złożona, z drugiej strony bardzo prosta. Prosta, jeżeli chodzi o ogólną tendencję, jaką jest, nie waham się powiedzieć, wojna ideologiczna, która przetacza się przez naszą rzeczywistość polską. Tutaj ośmielę się lekko polemizować z panem prezydentem, który niedawno w jednej z wypowiedzi medialnych mówił o nie o wojnie ideologicznej, ale mówił o pewnym sporze. Otóż wydaje mi się, że takim adekwatnym słowem pozostaje jednak tutaj w obecnej sytuacji wojna ideologiczna. Mamy z jednej strony dyktaturę ideologii genderowej, która posługuje się bardzo wieloma środkami i w tym właśnie wyraża się pewna złożoność tej walki, bo mamy tutaj do czynienia ze środkami natury prawnej, natury medialnej, natury propagandowej, natury także dewastowanej nauki, pseudonauki, wprowadzania pseudonauki propagującej właśnie tę ideologię gender. I na ten temat można by było mówić tutaj niestety aż do wieczora, żeby chociażby pobieżnie wskazać tylko pewne elementy. Z drugiej strony mamy właśnie na drugim krańcu tej barykady, czy po drugiej stronie barykady mamy nas, którzy staramy się ocalić naszą racjonalność, naszą kulturę i naszą wiarę. I świadomie mówię tutaj o tych trzech elementach, bo oczywiście, że ideologia gender jest ideologią irracjonalną. No nie trzeba wielkich sprawności intelektualnych, żeby dostrzec, że o ile binarność płci mężczyzny i kobiety jest na wskroś uzasadniona racjonalnie, o tyle tworzenie kilkudziesięciu orientacji seksualnych czy jakichkolwiek opcji seksualnych jest pozbawione jakiejkolwiek racjonalności. Ja zresztą od pewnego czasu próbuję zasugerować taki test zwolennikom ideologii gender, żeby oni byli w stanie wymienić te opcje, w które wierzą, w które wyznają, czy są w stanie je też określić i zdefiniować, precyzyjnie określić, na czym polega na przykład różnica między cis male a trans male to female. Posługuję się tutaj oryginalnymi nazwami, które naprawdę są nazwami nic na dobrą sprawę nie mówiącymi. Mówię tutaj też o tym, że po tej stronie barykady jesteśmy my, którzy bronimy naszej kultury, dlatego że to jest kultura oparta na godności osoby ludzkiej, przede wszystkim właśnie na godności osoby ludzkiej i na dobru wspólnym narodu i społeczeństwa. A te dwie wartości są właśnie tutaj permanentnie niszczone. I wreszcie my bronimy naszej wiary, dlatego że ta racjonalność i kultura zbudowana jest ostatecznie na fundamencie wiary, na tym fundamentalnie ważnym dla nas z punktu widzenia i antropologii, i życia społecznego stwierdzeniu, że mężczyzną i niewiastą stworzył człowieka, Pan Bóg. I tej prawdy po prostu staramy się bronić. A więc mamy tutaj do czynienia, rzeczywiście, nie waham się jednak powiedzieć, z wojną ideologiczną, która przybiera coraz to bardziej agresywne formy ze strony dyktatury gender. I dlatego ona też generuje zagrożenie agresją, z czym oczywiście musimy walczyć, bo chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, co do tego, że trzeba walczyć z dyktaturą gender, nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast bardzo ważne jest to, aby w tej walce uniknąć agresji, nienawiści, aby uniknąć właśnie personalnych ataków na człowieka. Walczymy z ideologią, walczymy z ideologią w obronie godności człowieka. Nie walczymy natomiast z ludźmi.
No właśnie, bo pytanie, kto jest agresorem, kto jest tak naprawdę ofiarą i w jakim jesteśmy miejscu, bo wielu dostrzega to, że to jest spór taki właśnie ideologiczny, stąd świeccy też spodziewają się takiego wyraźnego głosu i dlatego dziękują arcybiskupowi. Też słyszymy te głosy poparcia, czy prawda, z Watykanu, tutaj mocne wsparcie kardynała Grochalewskiego, czy biskupów naszego kościoła. Arcybiskup Marek Jędraszewski też celebrował Eucharystię na Jasnej Górze, bo kończyła się pielgrzymka. Pielgrzymi też tego dnia, właśnie w sobotę, jednoczyli się w modlitwie za swojego pasterza. Tego się właśnie spodziewają po nim, spodziewają się po pasterzach kościoła, kapłanach, po wiernych świeckich. I tego dnia też wielu okazało tą wspólnotę kapłańską, pasterską, bo był ksiądz kardynał Dziwisz, biskup Ignacy Dec. Jak ta postawa właśnie, czy to jednoczenie, bo ta druga strona no, nawet chce pisać do papieża, nawet jak gdyby utożsamia słowa o tej zarazie z wielkimi, prawda, nazistami, czy z wielkim nazistą. Pan Biedroń tak nawet gdzieś tam jakiś wpis zamieścił. No nie wiem, czy on też rozumie, jakie były wtedy czasy, co działo się, a o co dzisiaj tak naprawdę spieramy się, czy czego chcemy dla Polski.
Proszę ojca, myślę, że warto wrócić do początku tego pytania, to znaczy do pytania właśnie o agresję. Kto reprezentuje tutaj agresję? No przypomnijmy sobie właśnie, że ze strony ideologii czy dyktatury ideologicznej gender mamy do czynienia no, z takimi aktami jak akty profanacyjne osoby Matki Bożej. Mamy do czynienia z aktami profanacji przestrzeni kościoła, przestrzeni sakralnych. Mamy do czynienia z aktami no, ubliżającymi jakiejkolwiek ludzkiej godności czy kulturze językowej, kiedy słyszeliśmy ze strony protestujących, manifestujących na tak zwanych paradach równości, czy to w Warszawie, czy w tym ataku na Jasną Górę. No słyszeliśmy słowa o, niestety no nie mogę tutaj zacytować, zresztą nie ma takiej potrzeby, nie chcę tego cytować, tych słów, które były naznaczone po prostu wulgaryzmami, kiedy telewizja publiczna je cytowała, no to po prostu było więcej tam dźwięków wyciszających słowa niż poszczególnych słów. Mamy do czynienia w przestrzeni światowej no też z takimi aktami jak na przykład akty związane z dyskryminacją profesora Rogera Scratona w Wielkiej Brytanii za jego wypowiedzi na temat zróżnicowania płciowego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład raport Marka Regnerusa, o czym nasze media kilka lat temu informowały, który ujawniał realny stan wychowania, czy raczej braku wychowania i demoralizacji i społecznej, moralnej dzieci wychowywanych przez związki lesbijskie w Stanach Zjednoczonych. Ten raport został po prostu objęty cenzurą, bodajże miało to miejsce w 2013 czy 2014 roku, mniej więcej w tym czasie został po prostu zabetonowany, że tak to określę kolokwialnie, został po prostu autor w sposób no, bezprecedensowy tutaj ocenzurowany przez amerykańskie towarzystwo psychologiczne. Takich aktów agresji mamy po prostu bardzo wiele. To jest sprawa podstawowa i dlatego właśnie w obliczu tej dyktatury, która posługuje się metodami bardzo bluźnierczymi, bardzo agresywnymi, bardzo szkalującymi człowieka, my musimy rzeczywiście zachować postawę godności i solidarności. I tutaj oczywiście wielki szacunek, wielkie słowa uznania i wdzięczności księdzu arcybiskupowi profesorowi Markowi Jędraszewskiemu, który, no, że tak powiem, kontynuuje pewną, może to zabrzmi patetycznie, ale powiem to bardzo szczerze, kontynuuje właśnie postawę jednego ze swoich poprzedników, zwanego księciem niezłomnym. Dlatego, że mimo właśnie tej presji ataków medialnych nie ulega tej presji, broni nas, katolików, broni nas, narodu, członków narodu polskiego przed tą złowrogą ideologią. Wielkie słowa też wdzięczności za tę solidarność. Myśmy, powiem może tak trochę znowu tutaj może nie dla wszystkich taktowni, ale wydaje mi się, że dość długo czekaliśmy na wyraźne akty solidarności ze strony naszych hierarchów. Ja w tych dniach przebywałem w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie spotkałem się z takimi głosami mówiącymi, że czekamy po prostu na to, żeby te głosy się pojawiły. No ale kiedy się już pojawiły się naprawdę to głosy znakomite. Mamy głos przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mamy głos kardynała Grocholewskiego, mamy głos prymasa Czech, kardynała Duki, który zapowiada także stosowną wypowiedź Episkopatu Węgier, a więc mamy tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźne głosy wsparcia. No i na tym tle te nieporadne, żałosne, powiem najkrócej żałosne, po prostu i żenujące próby odpowiedzi ze strony tych, którzy mają problemy z rozumieniem nauki Kościoła i ze zrozumieniem tego, że Kościół, jeżeli ma być Kościołem, to musi być na straży godności człowieka. Przypomnę tutaj tylko dwa sformułowania, które jeżeli jestem słyszany, czy jeżeli będę odsłuchiwany, czy przesłuchiwany później przez siostry czy braci z tej drugiej strony barykady, to proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, przypomnieć tylko takie dwa zdania, które może umykają Waszej uwadze. Mianowicie jedno to, że Chrystus i w związku z tym Kościół, bo Chrystus żyje w swoim Kościele, był i pozostaje znakiem sprzeciwu. I taki musi po prostu pozostać, czy Wam się to podoba, czy nie. A z drugiej strony, przypomnę też słowa świętego Jana Pawła II, które wielokrotnie były oklaskiwane przez nas wszystkich. Człowiek jest drogą Kościoła. I to właśnie te dwa stwierdzenia, mianowicie to, że Kościół jest znakiem sprzeciwu wobec współczesnych ideologii. I taki musi pozostać. I pozostanie chociażby batalion panów Biedroniów wspomaganych przez dywizję innych przedstawicieli tych opcji pisał elaboraty do papieża, do ONZ-u, do Najwyższej Rady takiej czy innej, do biura politycznego jakiegoś komitetu centralnego czy gdziekolwiek. Można pisać te zaskarżenia, tylko po prostu to świadczy o brakach po prostu autorów, brakach intelektualnych autorów tych listów. Kościół jest i pozostaje znakiem sprzeciwu, a ten sprzeciw nie jest sprzeciwem dla samego sprzeciwu, ale jest sprzeciwem w imię obrony człowieka, ponieważ człowiek jest i pozostanie drogą Kościoła.
Księży profesorze, jeszcze kwestia tych scen, często obscenicznych, jakichś wulgarnych, wyśmiewanie, prawda, czy parodiowanie mszy świętej, procesji Najświętszego Sakramentu, Matki Najświętszej. Myślimy o Matce Bożej Częstochowskiej, bo nieraz mówimy, że obrażają Matkę Bożą, ale przecież na jej ramieniu jest Syn Boży, nasz Zbawiciel, więc to nie tylko dotyka Matki, ale gdybym na Matce Bożej się na chwilę tak zatrzymał, pytanie, jak ruchy LGBT traktują rolę matki, rodzicielki, macierzyństwo, bo tak nawet nazwano ją tęczochowską, Matkę Bożą, młodzi ludzie, mężczyźni tak noszą. Też czasami się pytamy, czy wy wiecie tak naprawdę, co wy robicie, czego wy się domagacie, jakiego poparcia szukacie, czy do czego chcecie tego poparcia, dla jakich działań waszych, bo też pytamy i o tą odpowiedzialność. Tutaj ksiądz arcybiskup tak ładnie to powiedział, podsumował. Mówił o tej odpowiedzialności świeckich, głębokiej miłości do Kościoła, ojczyzny, też do kapłanów, tego rozumienia też i swojego miejsca. I teraz ten człowiek, prawda, pod flagą LGBT, ludzie i ci, którzy, my, jeżeli stajemy naprzeciw, ale mówię, to myślę o tej roli matki. Jak ksiądz profesor by to jakoś tak też skomentował, ukazał, byśmy też bardziej świadomi byli tego, po której stronie winniśmy stawać i za czym winniśmy stawać.
Ja myślę, że ojciec dotyka tutaj dwóch bardzo ważnych kwestii, które wymagałyby też szerszego niewątpliwie omówienia, ale postaram się bardzo krótko to zasygnalizować jedynie. Pierwsza sprawa, my często mówimy właśnie w obliczu tych profanacji, że to jest obrażanie uczuć religijnych. To jest zupełnie błędne spojrzenie w moim przekonaniu, dlatego że tu nie chodzi o uczucia religijne, tu nie chodzi w ogóle o sferę uczuć. Tu chodzi o obrazę czy dewastację rzeczywistości obiektywnej. Z jednej strony można je traktować jako pewne symbole naszej tożsamości narodowej, tożsamości kulturowej, ale dla nas ludzi wierzących to jest znieważanie żywej, rzeczywistej obecności Boga, żywej obecności Bogu Rodzicy. To jest po prostu kwestia godzenia nie w symbol, nie w jakiś znak i nie w jakieś uczucia, ale w rzeczywistość, która ma charakter obiektywny. I to jest, powiedziałbym, pierwsza sprawa. Natomiast bardzo ciekawie ojciec, tak pozwolę sobie określić, zwraca tutaj uwagę na to, że gro tych ataków dotyczy właśnie Matki Bożej, Matki. No właśnie Matki. To w pewnym sensie nie zaskakuje, dlatego że cała ideologia genderowa, cała ideologia feministyczna także, ona jest przecież ideologią wymierzoną przeciw kobiecie. Tak jak marksistowska filozofia pracy była ideologią wymierzoną przeciwko człowiekowi pracy, tak ideologia równości kobiety jest ideologią wymierzoną przeciwko kobiecie. I no tutaj warto właśnie idąc tym tropem neomarksistowskim i neomarksistowskim zwrócić uwagę na dwie rzeczy zaledwie, tak bardzo krótko. Mianowicie, no po pierwsze, że ideologia zarówno marksistowska, jak i ta neomarksistowska w wydaniu ideologii gender, ona po pierwsze godzi w godność kobiety jako matki, godzi w jej macierzyństwo. No tutaj chociażby warto sięgnąć do publikacji Nancy Chodorow, amerykańskiej komunistki, żydówki, która po prostu no, dewastowała jako jedna z czołowych ikon, przepraszam za to określenie, feminizmu światowego i amerykańskiego, dewastowała macierzyństwo. Jeżeli spojrzymy z kolei na drugi element tej ideologii, to jest element, który po prostu usiłuje kobietę wyrwać z jej środowiska, kultury życia, służby życiu w środowisku domowym i usiłuje ją przymusić do pracy ekonomicznej. Taki był przecież cel marksizmu, taki był cel komunizmu. No, starsi z nas pamiętają jeszcze chociażby te plakaty, te hasła socjalizmu po 1945 roku, wsadzające kobietę na traktor, wpychające jej w ręce świder górniczy, wkładające ją w przestrzeń huty i tak dalej, bo kobieta miała być właśnie w ten sposób zrównana z prawami mężczyzny. Współczesny marksizm, neomarksizm, chociażby w wydaniu innej amerykańskiej żydowskiej komunistki Sunami Firestone, no doprowadzał właśnie także do tych samych postulatów, pokazując, że godność kobiety wyraża się właśnie w pracy zawodowej. O co tutaj chodzi? W pracy przymusowej zawodowej, można powiedzieć, przymusowej pracy zawodowej, ekonomicznej. O co tutaj chodzi? No chodzi po prostu o to, żeby zdewastować godność kobiety jako matki, jako rodzicielki, jako tej, która pełni zupełnie unikalną, absolutnie wyjątkową, niepowtarzalną i niemożliwą do zastąpienia rolę, jaką jest rola macierzyńska. I taki jest cel, dlatego tutaj ten atak na Maryję jako matkę jest w pewnym sensie atakiem bardzo logicznym z punktu widzenia tej ideologii, ale on zarazem pokazuje, że jest to atak z jednej strony na osobę Matki Boga Człowieka, ale to jest też atak na osobę każdej matki. Każdej matki. I w związku z tym jest to atak także na to, co stanowi największy przywilej kobiety i kobiecości. Dlatego jest to atak antykobiecy. I myślę, że no ktoś, kto podejmie sobie ten trud pewnego spojrzenia i racjonalnej oceny tego, co się dzieje w tej przestrzeni ideologicznej, nie może mieć wątpliwości co do tego, że jest to atak, raz jeszcze powtarzam, na godność kobiety matki, który jest no, tak samo drastycznym atakiem, jak te ataki, które pod sztandarami filozofii pracy, sprawiedliwości społecznej przeprowadzał klasyczny marksizm w stosunku do człowieka i życia społecznego w ówczesnym świecie. Mamy do czynienia z taką sytuacją no, bardzo cyniczną. Ideologia, która ogłasza się ideologią równości, dokonuje zniszczenia godności osoby kobiety, godności osoby matki.
Księże profesorze, co dalej? Bo ta strona lewicowa, myślę o politykach, będzie to też, myślę, jako paliwo polityczne w wyborach cały czas używała. tego, takiej propagandy, takiej ideologii, bo wspomniałem tą odezwę, jaką w sobotę napisali i odczytali katolicy świeccy, którzy zgromadzeni byli pod Pałacem Arcybiskupim w Krakowie. Napisali: my, polscy katolicy, żądamy od prezydenta, rządu, od parlamentarzystów, sądów, prokuratury stanowczego przeciwstawienia się tym, którzy walczą z chrześcijaństwem, z Kościołem, z polską tradycją i moralnością. Czy tego możemy spodziewać się po politykach, po tych, którzy są odpowiedzialni za ład społeczny, po samorządowcach?
Myślę, że tego mamy prawo oczekiwać. Mamy tego prawo po prostu oczekiwać i mamy prawo tego się domagać. Pan prezydent w jednym ze swoich wywiadów w kontekście wprowadzania gender do szkół nazwał ideologię gender, no, zgodnie z jej tożsamością, ideologią. Nie ma miejsca na ideologię w życiu publicznym, w życiu społecznym. Ja rozumiem, że politycy partii rządzącej, obozu rządzącego chcą uniknąć dalszej eskalacji tej agresji, która już się dokonuje. Ale proszę zauważyć, no właśnie ta dyktatura gender, ona generuje agresję. Ona będzie ją generowała, niezależnie od tego, czy politycy będą zachowywali się w sposób konformistyczny, czy będą po prostu w sposób konsekwentny bronić tych wartości, które deklarują. My tej walki po prostu nie unikniemy. I jeżeli właśnie no chcemy rzeczywiście doprowadzić do pewnej sytuacji ładu społecznego i ładu prawnego, no trzeba wypowiedzieć konwencję stambulską. Trzeba po prostu położyć tamę ideologii gender na uniwersytetach. Trzeba położyć też kres promowaniu tej ideologii w środkach społecznego przekazu. I myślę, że naprawdę wbrew temu, co sugeruje nam hałaśliwa ulica w postaci różnych czarnych marszów czy marszów równości, tak naprawdę społeczeństwo nasze mimo wszystko zachowuje zdrowy rozsądek. Ja przeczytałem bodajże wczoraj czy przedwczoraj takie bardzo ciekawe wyniki badań w Stanach Zjednoczonych. O ile jeszcze kilka lat temu 68% bodajże kobiet amerykańskich optowało za no przynajmniej znacznymi postulatami ideologii gender, tak w tej chwili ta liczba zmniejszyła się do poniżej 50% zdecydowanie. I socjologowie amerykańscy przewidują, że za 2 lata ideologia gender w Stanach Zjednoczonych będzie już passé, będzie już czymś, co przeminęło z wiatrem. Aczkolwiek jej skutki będą oczywiście pozostawione w sposób niestety trwały i bolesny. No więc po prostu no, walczymy z czymś, co jest do pokonania i co trzeba pokonać. Myślę, że tutaj no, trzeba skierować przed wyborami bardzo wyraźny apel do obozu rządzącego i ubiegającego się o reelekcję, że my oczekujemy, my jako ta część narodu polskiego, której zależy na jego przyszłości, oczekujemy od strony rządzącej bardzo już nie deklaracji, ale bardzo konkretnych czynów związanych z tym, żeby uchronić nasze społeczeństwo i nasz naród przed zgubnymi cywilizacji ideologii i dyktatury gender.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, księże profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.